Cieszę się, że jestem. Już jakiś czas minęło, kiedy byłem tutaj i widzę nowe twarze, także chwała Bogu za to. Powiem wam, że Bóg w moim życiu czynił ciekawą rzecz. Kiedyś nie znałem nikogo, nawróciłem się na uczelni, nie znając żadnego Polaka, który był dzieckiem Bożym. A teraz tak Bóg to odwrócił i Bóg mi dał obietnicę, że będę mówił, głosił słowo w języku polskim, którego w ogóle nie to, że nie znałem, ale nie znałem. Nie mówiłem w ogóle, nie czytałem Biblii po polsku, nie mówiłem z żadnym Polakiem o Bogu. A teraz tak Bóg to odmienił, że głoszę słowo po polsku i nawet jak rano głosiłem po angielsku, to było tak trochę dziwnie, bo teraz zawsze tylko po polsku, także chwała Bogu. A że Bóg wypełnia swoje obietnice w naszym życiu. Dobrze, więc tytuł temat dzisiejszego słowa to są dwa źródła i dwa skarbce. Będziemy dużo czytać, dlatego że jak zacząłem czytać z Księgi Jakuba, to pierwsze z trzeciego rozdziału głównie przeczytamy prawie cały ten rozdział, ale pierwsze słowa w tym rozdziale mówią: niech niewielu z was zostaje nauczycielami, moi bracia, gdyż wiecie, że czeka nas surowszy sąd. Także jak przeczytałem te słowa, to mówię, chyba nie będę za dużo mówił, pozwolę, żeby Słowo Boże mówiło samo za siebie. Także dlatego dzisiaj będziemy czytać bardzo dużo słowa. Pozwolę Bogu, żeby mówił sam, a ja tylko wam to powiążę razem. Także Panie, ja dziękuję Tobie. Dziękuję za moich braci i siostry, za ten zbór, który Ty, Panie, ustanowiłeś, który Ty prowadzisz, o który Ty, Panie, dbasz, który Ty karmisz, który się troszczysz, Panie. Dzięki Ci za każde Twoje dziecko, za każde serce, które oddało swoje życie Tobie, Panie, które należy do Ciebie. Dziękujemy Ci, że możemy Ciebie poznawać przez Twoje słowo, co jest najlepszym źródłem poznawania Ciebie, Panie. Halleluja. Ja dziękuję Ci teraz za ten przywilej, że mogę, Panie, wykładać Twoje słowo, czy otwierać Twoje słowo przed Twoim ludem i Ty pomóż mi w tym, namaść nasze umysły, nasze serca. Panie, żeby mogły przyjąć to, co masz dla każdego z nas. Ja dziękuję Ci i błogosławię Cię w imieniu Jezusa, Ojcze. Amen. Amen. Dobrze, więc otwórzcie sobie, jak wspomniałem, list Jakuba. Może już się domyślacie, o czym jest mowa. Ten list cały mówi na temat naszego języka. Ale posłużę się nie tylko tym listem, ale jeszcze innymi słowami, żeby oprzeć się na podstawie przynajmniej trzech świadków ze Słowa Bożego. Także tutaj będzie mówił do was Jakub, później Paweł i jeszcze Pan Jezus. I zobaczycie, jak te słowa się pokrywają, jak są pięknie sprzężone. Nie ma niezgody między nimi, ale jest jedność. Więc list Jakuba, trzeci rozdział. Już przeczytałem pierwszy wiersz, teraz drugi. Wszyscy bowiem w wielu sprawach upadamy. Jeśli ktoś nie upada w mowie, jest człowiekiem doskonałym, który też może utrzymać na wodzy całe ciało. Więc dlatego to słowo jest dzisiaj dla każdego, bo chyba, że ktoś uważa, że jest człowiekiem doskonałym, jeżeli jest w stanie utrzymać na wodzy swoje usta, swoją mowę, jeżeli nie upada w mowie, to jest człowiekiem doskonałym. Dlatego śmiało mówię, że słowo to jest równo dla mnie, jak dla każdego. Oto koniom wkładamy wędzidła do pysków, aby były nam posłuszne i kierujemy całym ich ciałem. Podobnie i statki, choć są tak wielkie i pędzone gwałtownymi wichrami, jednak za pomocą niewielkiego steru są kierowane tam, dokąd chce sternik. Więc widzimy tutaj, tak też język jest małym organem, lecz bardzo się przechwala, jakże wielki las zapala mały ogień. Widzimy tutaj Jakuba, który porównuje nasz język do konia, przepraszam, nie do konia, tylko do tego wędzidła, które wkładane jest do pyska konia i cały koń idzie w tym kierunku, gdzie jest skierowany tym wędzidłem czy lejcami. I tak samo statek, ogromny statek, który jest miotany gwałtownymi wichrami. Różne są naciski, które przychodzą na niego, różne siły działają na niego, ale ster wyznacza jego kierunek, wyznacza tam, gdzie on, jego cel. I tak samo nasz język, jak zobaczycie później, wyznacza cel naszego życia. I tak też język jest małym organem, lecz bardzo się przechwala, jakże wielki las zapala mały ogień. Język też jest ogniem i światem nieprawości. Język jest tak ułożony wśród naszych członków, że kala całe ciało i zapala bieg życia i jest zapalony przez ogień piekielny. Zobaczcie, język jest zapalony przez ogień piekielny. Wszelki bowiem rodzaj dzikich zwierząt, ptaków, gadów i morskich stworzeń można ujarzmić i zostaje ujarzmiony przez człowieka. Każde stworzenie może być ujarzmione przez człowieka, natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka. Jest to nieokiełzane zło pełne śmiercionośnego jadu. Nikt z ludzi nie może ujarzmić języka. Nim błogosławimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boga, z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie powinno, moi bracia. Czy źródło z tej samej szczeliny tryska wodą słodką i gorzką? Czy może, moi bracia, drzewo figowe rodzić oliwki albo winorośl figi? Tak też żadne źródło nie może wydać słonej i słodkiej wody. Widzimy właśnie tutaj dwa źródła. Jedno wydaje słodką wodę, wodę, która daje życie. Woda w jeziorze słodkim jest pełen, jest źródłem dla życia, dla wielu stworzeń, dla roślin, dla ryb, dla różnych gadów, płazów, ryb, wszelkiego stworzenia. Ale woda w jeziorze słonym, tak jak jezioro martwe, powoduje, że tam nie ma życia. Kto wśród was jest mądry i rozumny, niech pokaże dobrym postępowaniem swoje czynki z łagodnością właściwą mądrości. Jeśli jednak macie w sercu waszym gorzką zazdrość i kutliwość, to nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość zstępująca z góry, lecz ziemska, zmysłowa, diabelska. Gdzie bowiem jest zazdrość i kutliwość, tam jest niepokój i wszelki zły czyn. Mądrość zaś, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, bezstronna i nieobłudna. Widzimy tutaj słowa, które są, język mówi z mądrości, albo mądrość, która jest ziemska, zmysłowa czy diabelska, to jest jedno źródło, albo mądrość, która jest z góry, która jest przede wszystkim czysta, pokojowo usposobiona, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, bezstronna, nieobłudna. Widzimy tutaj, ta mądrość z góry daje owoce, jest bardzo podobna, jak przeczytali w Galacjan, owoce do owoców Ducha Świętego. Jest bezstronna. Ja wiem, czy zauważyliście, ale właśnie to ostatnio zdaliśmy sobie sprawę u nas w zborze, rozmawiając, że mieliśmy kiedyś więcej cierpliwości jedni do drugich. Do nowych ludzi mamy więcej cierpliwości. Ale do tych, którzy już są dłużej, to już nie tak, nie do końca. Więc mamy stronniczość. Nie okazujemy tak miłości do ludzi, do których się zniechęciliśmy. I mądrość z góry jest też nieobłudna. Jak często, Jak często, kiedy mówimy o kimś na przykład. Ja wiele razy, nawet niedawno siebie na tym złapałem, że ktoś tam narzekał na kogoś i mi się to nie podobało. I później ja na tą osobę narzekałem komuś tam, że ona narzekała na kogoś tam. Więc robiłem to samo, co ta osoba. I to, kiedy zwrócimy na to uwagę, to zobaczycie, że to się często bardzo dzieje. Więc widzimy tutaj dwie rzeczywistości, dwa źródła. Jedno jest z góry, drugie diabelskie. Nie ma nic pomiędzy. I jedno jest utożsamione z darami Ducha Świętego. A drugie jest utożsamione z diabłem. Nie wiem, jakie macie pojęcie, ale zobaczcie, że w Słowie Bożym jest dużo napisane o diable i tutaj czytaliśmy o tym i będziemy dalej czytać, tam będzie mowa o tym. Dlaczego? Dlaczego autorzy, czy Bóg mówi do swoich dzieci, do swojego kościoła o diable? Czy myślimy, że on, jak już jesteśmy zbawieni, to on już nie ma do nas, nie ma na nas wpływu, czy nie ma, nie może, nie, nie jesteśmy podatni na jego zwiedzenie, na jego kłamstwa? Zobaczcie na Adama, który chodził z Bogiem w idealnej relacji z Bogiem. Był człowiekiem bez grzechu. A jednak dał się zwieść diabłu. Zobaczcie na Piotra, kiedy chodził z Panem Jezusem, w bliskiej relacji z Nim. Mówi do Niego, Ty nie umrzesz. Pan Jezus powiedział, idź precz ode mnie, szatanie. Widzimy, że przez Niego mówił szatan. On się dał zwieść. Zobaczcie na Pana Jezusa. Do Niego też mówił szatan. Jego kusił. Ale On, w odróżnieniu od tych dwóch, których wspomniałem, ostał się, dał odpór szatanowi. Nie uległ jego zwiedzeniu. Także nie myślmy, że my jako wierzący nie możemy dać się zwieść, czy dać po prostu być narzędziem w jego rękach. Dlatego są, jak powiedziałem, są tylko dwa źródła. Zobaczmy teraz sobie dalej. Jakuba, 4 rozdział. Poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się diabłu. Musimy poddać się Bogu, przeciwstawić się diabłu. Zrozumieć, zdać sobie sprawę, skąd to źródło, które przez nas mówi, pochodzi. Skąd jest ta woda? Skąd nasze usta mówią? Mamy się jemu przeciwstawić, a poddać się Bogu. Czyli najpierw musimy sobie zdać z tego sprawę, z grzechu, którym są złe słowa, i oddać się Bogu. On ucieknie od was wtedy, diabeł ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a przybliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca, ludzie umysłu dwoistego. Widzimy ten dwoisty umysł. Jeden, który oddaje się na służbę Bogu, drugi, który oddaje się na służbę diabłu. Ale tutaj jest wskazówka. Zdanie sobie najpierw przeciwstawić się diabłu, czyli zdać sobie sprawę, że to jakie jest źródło. Później przybliżyć się do Boga i obmyć ręce i oczyścić serce. Oczywiście przez krew Pana Jezusa. Taka powinna być nasza reakcja. Pokuta. I tam dalej mówi, ubolewajcie, smućcie się i płaczcie. Czyli tutaj jest mowa o prawdziwej pokucie. Nie tylko takie, o, przepraszam, ale naprawdę pokutować, żałować za to, za grzech. Uniście się przed Panem, On wywyższy was. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto bowiem obmawia brata i osądza, obmawia prawo i osądza prawo. Jeśli zaś osądzasz prawo, nie jesteś wykonawcą prawa, lecz sędzią. Czyli wykonawcą, jeżeli chcemy być wykonawcą prawa, to musimy mówić dobrze. Musimy okazywać miłość przez nasze słowa i nie tylko. Ten, który miłuje bliźniego, jest napisany w Rzymian 13:8, wypełnił zakon. Rzymian 14. Teraz widzieliśmy Jakuba, który mówił tak o naszym języku i o tym, co wychodzi z naszych ust i o obmawianiu i osądzaniu. Teraz zobaczmy, co mówi Paweł na ten temat w liście Rzymian, jako drugi świadek. Rzymian 14, od 4 wiersza. Kim jesteś ty, że sądzisz cudzego sługę? Jakie mamy prawo osądzać? Dla własnego Pana stoi albo upada. Ostoi się jednak, gdyż Bóg może go utwierdzić. Jakie mamy prawo osądzać kogoś? Nie mamy prawa osądzać. Tylko Bóg może osądzać. Dlaczego? I jak zobaczycie później, jak będziemy czytać list Mateusza, Ewangelię Mateusza. Dlatego, że tylko Bóg zna motywację serca. Tylko Bóg wie, skąd wypływają te słowa. Dlatego On tylko może sprawiedliwie osądzić. Nic z nas nie jest w stanie sprawiedliwie osądzić. Dlaczego więc, 14:10, dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo czemu lekceważysz swego brata? Wszyscy bowiem staniemy przed Trybunałem Chrystusa. Jest bowiem napisane, jak żyje, mówi Pan, ugnie się przede mną każde kolano i każdy język będzie wysławiał Boga. Tak więc każdy z nas sam za siebie zda rachunek Bogu. Jak żyje, mówi Pan, ugnie się przede mną każde kolano i każdy język będzie wysławiał Boga. Zobaczcie, przyjdzie dzień, że każdy ukłoni się przed Bogiem i będzie go wysławiał. Każdy język. Bóg tak sprawi, że każdy język będzie Jego wysławiał. Tylko dla niektórych już będzie za późno. Ale i tak Bóg wypełni swoje słowo i nawet ci, dla których jest za późno, będą musieli Go wysławić, chwalić. Także widzimy, jak istotny jest język. I dlaczego Bóg dał nam język? To jest wskazówka. Dlaczego Bóg dał nam język? Żeby każdy wysławił Boga swoim językiem. Jak wiecie, mamy 5 zmysłów, przez które informacje wchodzą do naszego serca. Ale mamy jeden język, z którego serca wypływa, przez który z serca wypływa informacja na zewnątrz. To, co jest w sercu naszym, jak zaraz zobaczymy, wychodzi z nas, przez nas język. I tak jak Pan Jezus mówi, że nie jedzenie kala człowieka, tylko to, co wychodzi przez jego usta. Zobaczcie teraz Ewangelię Mateusza. Co Pan Jezus mówi w tym temacie? To jest ta, nie przypowieść, tylko ta historia, kiedy przyprowadzono do Niego ślepego i niemego w dzień szabatu. Zobaczcie, 12 rozdział Mateusza 22. Wtedy przyprowadzono do Niego opętanego, który był ślepy i niemy. Opętany, ślepy i niemy. I uzdrowił go tak, że ten ślepy i niemy mówił i widział. A wszyscy ludzie zdumieli, mówili, czy to nie jest syn Dawida? Czyli innymi słowy, czyż to nie jest Mesjasz? Ale faryzeusze, usłyszawszy to, powiedzieli, on nie wypędza demonów inaczej, jak tylko przez Belzebuba, władcę demonów. Lecz Jezus, znając ich myśli, powiedział im, każde królestwo podzielone wewnętrznie pustoszeje, żadne miasto albo dom podzielony wewnętrznie nie przetrwa. Zobaczcie, Pan Jezus uzdrawia człowieka, który był nie tylko opętany, ale i ślepy, i niemy. Wyobrażacie sobie taki stan człowieka? Opętany, ślepy i niemy. A ludzie, faryzeusze konkretnie, kiedy usłyszeli, że ludzie mówią, czy to nie jest Mesjasz, czy to nie jest syn Dawida, z zazdrości mówili, on nie wypędza demonów inaczej, jak tylko przez Belzebuba, władcę demonów. Zobaczcie, zwróćcie uwagę na ich słowa. Ale faryzeusze, usłyszawszy to, powiedzieli. Oni to wymówili. On nie wypędza demonów inaczej, jak przez władcę demonów. To wyszło z ich ust. Lecz Jezus, znając ich myśli, i to jest właśnie ten warunek, jest bardzo mało przykładów w Słowie Bożym, kiedy Pan Jezus mówi źle o kimś. Bardzo mało. Są tylko faryzeusze, o których mówi. Tylko w paru miejscach. Ale mówi, dlaczego jest w stanie to powiedzieć. Dlatego, że znał ich myśli, jest napisane. Znał ich myśli, znał ich serce. Wiedział, skąd wychodzi to przez ich usta. Z jakiego źródła. I mówi, jeśli szatan wypędza, szatan jest podzielony. Jakże więc przetrwa jego królestwo? Jeśli ja przez Belzebuba wypędzam demony, to przez kogo wypędzają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli ja wypędzam demony Duchem Bożym, zobaczcie, uzdrowił człowieka opętanego, który był ślepy i niemy i powiedział, że ja wypędzam demony Duchem Bożym. Jeżeli ja tak robię, to znaczy, że przyszło do was Królestwo Boże. Albo jeśli ktoś może wejść do domu mocarza i zagrabić jego własność, jeśli najpierw nie zwiąże mocarza, dopiero wtedy ograbi jego dom. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Widzimy tutaj, tak jak Sławek modlił się dzisiaj, jest czarno-białe. To nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Nie ma nic pomiędzy. Kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Dlatego mówię wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom przebaczone, a bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie ludziom przebaczone. Ktokolwiek powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu przebaczony. Ale kto mówi przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu przebaczony ani w tym świecie, ani w przyszłym. Zobaczcie, co Pan Jezus tutaj powiedział o tych ludziach. Oni wypowiedzieli słowa, które mówiły, że Duch Boży jest diabłem. Ponieważ On uzdrowił człowieka i powiedział sam, Pan Jezus, że Duchem Bożym to zrobił. A oni Go oskarżyli, że On wygania demony przez diabła. Pan Jezus powiedział, wydał osąd na nich. Zobaczcie, jakie istotne były te słowa w ich życiu. Powiedział, że jeżeli by urągali Jemu, jeżeli by powiedzieli jakiekolwiek słowo przeciwko Jemu, jako Synowi Człowieczemu, przeciwko Jezusowi, to byłoby im przebaczone. Ale ponieważ powiedzieli przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie im przebaczone ani w tym świecie, ani w przyszłym. Nawet zaznaczył, że nie tylko w tym życiu doczesnym, ale i w przyszłym. Zobaczcie, co słowa ich, jaki miały rezultat. Zdecydowały o ich przyszłości, o ich wieczności. Czy 33 wiersz mówi, sprawdźcie, aby drzewo było dobre i jego owoc dobry, albo sprawdźcie, aby drzewo było złe i jego owoc zły, po owocu bowiem poznaje się drzewo. Widzimy podobne słowa, jak czytaliśmy w Jakubie, odnośnie drzewa, że owoce tylko z dobrego drzewa mogą być dobre owoce. I poznajemy, i to jest właśnie tutaj bardzo oczywiste, że po owocach poznajemy, co jest w czyimś sercu, co jest w naszym sercu nawet. Jak ktoś mówi coś, to po jego mowie bardzo łatwo rozpoznać, co jest w jego sercu, z jakiego źródła on mówi. I tak samo, tak samo powinniśmy badać nasze serce, naszą mowę, co wychodzi z naszych ust i zastanowić się. Ja wiem po sobie, tak jak mówiłem wam przykład. Czasami mówię coś i nie zdaję sobie nawet sprawy, jaka jest motywacja tego, co ja mówię. Ale później, kiedy zastanowię się, mówię, o, to jest obłuda, czyli z jakiego źródła pochodzi. Z źródła diabelskiego. Więc co muszę teraz zrobić? Zdać sobie sprawę, że to nie był Duch Boży, który to powiedział przeze mnie. To był duch diabelski. I pokutować. A Pan Jezus nas oczyści z tego. Dalej, 34 wiersz. Pan Jezus mówi, plemię żmijowe. Jakże możecie mówić dobre rzeczy, będąc złymi? Gdyż obfitości serca mówią usta. Gdyż obfitości serca mówią usta. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. Ale mówię wam, że z każdego obelżycznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę na dzień sądu. Bo na podstawie twoich słów będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Więc Pan Jezus zwraca się do nich, tak jak mówiłem, nieczęsto krytykował kogoś albo źle mówi o kimś, ale tutaj mówi, ponieważ znał ich serce, to jest w stanie tak powiedzieć. Mówi plemię żmijowe, co to znaczy? Plemię, czyli potomstwo. Plemię to może nie jest dobre przetłumaczenie, bardziej potomstwo żmijowe powinno być użyte słowo. Czyli oni są potomstwem węża, czyli diabła. Czyli on jest ich ojcem. Ale jeszcze drugi aspekt tego powiedział, nie powiedział węża, tylko powiedział żmiji konkretnie, dlatego że żmija, jak wiecie, używa swój język, żeby wypuścić jad. Z jej języka wypuszczany jest jad. Dlatego myślę, że Pan Jezus precyzyjnie to określił tutaj. Że z obfitości serca mówią usta. Nasze słowa, nasz język mówi to, co jest w naszym sercu. I widzimy tutaj te dwie natury. Dobry skarbiec, to, co pochodzi ze źródła Bożego, i zły skarbiec. Podwójna nasza natura. I są tylko dwa źródła, dwa skarbce. Dobrze, to teraz troszkę zobaczmy, jak sobie z tym poradzić. Pamiętając o tym, że Jakub mówił, że człowiek nie jest w stanie, żaden człowiek nie jest w stanie zapanować nad swoim językiem. Przeczytajmy sobie teraz tylko jeszcze jeden tylko wiersz, który mówi o sercu. Strzeż twego serca, to jest przysłów 4,23. Strzeż twego serca z całą pilnością, bo z niego tryska życie. Więc widzimy tutaj z przypowieści, z naszego serca tryska życie. Albo tryska woda słodka, życiodajna, woda życia, albo woda śmierci, która jest słona, która uśmierca. Uspółcześniona, to czytam z Uspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Przeczytajmy sobie dwa wiersze z Księgi Wyjścia. Jedna ilustracja ze Starego Testamentu. 3:7, Księga Wyjścia, czyli druga Mojżeszowa. 3:7. Pan powiedział: przyjrzałem się utrapieniom mojego ludu, który jest w Egipcie, i słyszałem ich krzyk z powodu nadzorców, gdyż znam jego cierpienia. To jest moment, kiedy spotkał się z Mojżeszem, i żeby wyprowadzić ludzi z Egiptu. Bóg mówi do Mojżesza tutaj, kiedy się z nim spotkał po raz pierwszy. 3:8 mówi: dlatego stąpiłem, aby wybawić go z ręki Egipcjan i wyprowadzić z tej ziemi, czyli z Egiptu, tam gdzie byli, tam gdzie krzyczeli z powodu cierpienia i tak dalej, z tej ziemi wybawić ich do ziemi dobrej i przestronnej, do ziemi opływającej mlekiem i miodem, na miejsce Kananejczyków, Hetytów, Amorytów, Peryzytów, Chiwiwitów i Jebuzytów. Więc chciałem zwrócić uwagę, to jest ziemia dobra, przestronna i opływająca mlekiem i miodem. To jest obietnica, którą teraz dał Mojżeszowi, którą wcześniej Bóg dał Abrahamowi. Ta sama obietnica. I teraz znamy historię. Mojżesz wyprowadził lud z Egiptu, chociaż nie było łatwo. Później na pustyni ludzie musieli 40 lat, chodzili po pustyni. Dlatego, że szemrali i Bóg ich, nie doprowadził ich do celu przez 40 lat. Cały czas ich nawracał, cały czas zboczali z drogi, bo nie byli posłuszni Bogu. I teraz są u progu ziemi obiecanej. I wysłali, zostali 12, mówimy chyba szpiegów po polsku. 12 zwiadowców, może lepsze słowo. 12 zwiadowców. I oni tutaj w tym momencie, 13 rozdział, 25 wiersz, oni wracają z tego zwiadu. I po 40 dniach wrócili z wyszpiegowania ziemi. Widzimy znowu 40 dni. Zawsze 40 mówi nam o próbie. 40 dni Pan Jezus był kuszony. 40 dni, oni 40 lat chodzili po pustyni. Byli próbowani przez Boga. Teraz 40 dni zwiadowcy czy szpiedzy poszli zwiad wykonać na tej ziemi, ziemi obiecanej. I kiedy wrócili, przyszli do Mojżesza, Arona i całego zgromadzenia synów Izraela na pustynię Paran i zdali sprawę im oraz całemu zgromadzeniu, pokazali im też owoce tej ziemi. Czyli tych 12 zwiadowców wraca i mówi tak, 27 wiersz. Przyszliśmy do ziemi, do której nas wysłałeś, czyli Mojżesz ich wysłał. Ona rzeczywiście opływa mlekiem i miodem, a to są jej owoce. Czyli oni tutaj potwierdzili to, co Bóg powiedział, jak czytaliśmy, że ona rzeczywiście opływa mlekiem i miodem, tak jak Bóg powiedział. Tylko że lud, który mieszka w tej ziemi, jest silny, a miasta są obwarowane i bardzo wielkie. Widzieliśmy tam również synów Anaka. Amalkici mieszkają w południowej części i tak dalej. I widzimy tutaj ludzi, którzy tak, zgodzili się ze Słowem Bożym, ale powiedzieli, że tam się nie da. To nie jest dla nas ziemia. Tak, Bóg tak powiedział, ale. Właśnie chodzi o to ale. I tu widzimy, co było w ich sercu. To było, pamiętajcie, że to była obietnica, która była dana. Oni 40 lat szli do tego miejsca. Była obietnica, która była dana jeszcze Abrahamowi. I tutaj, kiedy przyszli do to miejsce, to jest ta ziemia obiecana, do której mieli wejść. Powiedzieli, że tak, ona jest opływająca mlekiem i miodem, ale to nie jest dla nas. 13:30. Wtedy Kaleb uspokajał lud szemrzący przeciw Mojżeszowi i mówił: pójdźmy i posiądźmy ziemię, bo zdołamy ją podbić. Lecz mężczyźni, którzy z nim poszli, czyli tych 10 szpiegów, powiedzieli: nie możemy wyruszyć przeciw tamtemu ludowi, bo jest silniejszy od nas. I rozpuścili wśród synów Izraela złą wieść o ziemi, którą wyszpiegowali, mówiąc: ziemia, przez którą przyszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią, która pożera swoich mieszkańców, a wszyscy ludzie, których w niej widzieliśmy, to ludzie wysokiego wzrostu. Tam też Widzieliśmy olbrzymów, synów Anaka, pochodzących od olbrzymów. Przy nich wydaliśmy się sobie jak szarańcza, takimi też byliśmy w ich oczach. Zobaczcie. To jest słowo, obietnica Boża, którą oni mieli. 10 z nich powiedziało, że tak, tak jest, jak Bóg powiedział o tej, ale my tam nie pójdziemy. To nie jest dla nas ziemia. To tam. I nawet sobie dodali, że nie zdołamy ich podbić. I powiedzieli ciekawą rzecz. Powiedzieli, że ta ziemia pożera swoich mieszkańców. Czyli co? Oni wrócili, czyli ich nie pożarła. Czyli widzieli, że tamtych ziemia pożarła? Tych, którzy tam mieszkali? Stworzyli sobie w głowie jakieś wymówki, jakieś powody, przekonali sami siebie. Dlaczego tam nie powinni iść? I widzimy, tu jest to złe źródło. Byli posłuszni tutaj pod szeptą diabła, który ich zwiódł po prostu. Nie mieli wiary w swoim sercu. Mieli słowo od Boga, ale nie było wiary w to słowo. I pozwolili, żeby ich oczy podyktowały, tak jak mówię, tych 5 zmysłów podyktowały to i to, co było w ich sercu, Słowo Boże, zostało zniekształcone. I tutaj mówią jakieś rzeczy niestworzone. Nie mówią to, co Bóg mówił o nich. Nie mówią... Bóg powiedział, że On im da tą ziemię. To jest ziemia dla nich. Nie mówią tak, jak Kaleb mówił, że my zwyciężymy. Zobaczcie, i wtedy 14:1. Całe zgromadzenie podniosło donośny lament i lud płakał tej nocy i wszyscy synowie Izraela szemrali przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. Całe zgromadzenie mówiło do nich, obyśmy pomarli w ziemi Egiptu albo na tej pustyni. Po co Pan nas przyprowadził do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza, aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? Zobaczcie, słowa 10 osób. Było ich 12, ale wiemy, że Kaleb i Jozue mówili odwrotnie. Stały się przyczyną zguby dla całego zgromadzenia. Więc musimy myśleć o tym, że czasami nasze słowa nie tylko mają wpływ na nas, ale na tych, którzy są, na których mamy wpływ. I jak przeczytacie dalej, to zobaczycie, co z nimi się stało. Tak jak oni powiedzieli, że ta ziemia nie jest dla nich, oni poginęli i nie weszli do tej ziemi. Każdy z nich, oprócz Kaleba i Jozuego. Więc przez usta swoje, przez słowa, które wypowiedzieli, tak im się stało. Tak jak Pan Jezus często powtarzał, według wiary Twojej, niech Ci się stanie według wiary Twojej. Taka jaka była ich wiara, tak im się stało. Poginęli w tej ziemi. Przepraszam, nie w ziemi obiecanej. Nie wchodząc do ziemi obiecanej, poginęli. Powiedzieli, że oni tam nie mogą wejść, bo to nie jest ziemia dla nich. I tak się stało. Więc musimy sobie zdawać sprawę, że nasze słowa mają wpływ nie na nas i na naszą przyszłość, na naszą wieczność nawet. I też na naszych ludzi, do których my mówimy te słowa. Więc my mamy być jak Kaleb. Wtedy Kaleb uspokajał lud szemrzący mu i pójdźmy i posiądźmy ziemię, bo zdołamy ją podbić. On zgadzał się ze Słowem Bożym. On wiedział, jakie jest Słowo Boże i wierzył, że tak jest. Tak samo on widział to samo, co tamci. Wszyscy z nich, każdy 12 ich było, wszyscy widzieli to samo. Ale zobaczcie, jaki jest sekret. 14:24. Ale mojego sługę Kaleba, za to, że był w nim inny duch i trwał całkowicie przy mnie, wprowadzę do ziemi, do której wszedł, a jego potomstwo ją odziedziczy. Nie tylko on dzięki swoim słowom wszedł do tej ziemi, ale jego potomstwo odziedziczyło tą ziemię. Dlatego, że w nim był inny duch. W nim było inne źródło. On mówił ze źródła innego. Zobaczmy. Brakuje mi tutaj jednego wiersza. W Hebrajczykach w 4 rozdziale jest właśnie ta sama obietnica. Możecie zapisać 4 rozdział Hebrajczyków. Jest ta sama obietnica zwrócona do nas, żebyśmy my weszli do odpocznienia. Sama obietnica wejścia do odpocznienia, czy wejścia do ziemi obiecanej odnosi się do nas. I autor Hebrajczyków mówi, żebyśmy zważali, żeby ta obietnica się wypełniła w naszym życiu. Dlatego, że słowa, które mówimy, mogą zdecydować o naszej przyszłości, o naszej wieczności. Więc podsumowując, nasze słowa mają moc w naszym życiu. Nasze słowa mogą być albo słodkie, dawać życie. A w Księdze Przysłów 16 rozdział mówi tak: miłe słowa są jak plaster miodu, słodycz dla duszy i lekarstwo dla kości. Słodycz dla duszy i lekarstwo dla kości. Nasze słowa mogą być uleczające. Jeżeli nasze słowa, jeżeli chybimy w naszych słowach, tak jak Jakub powiedział, że każdy z nas chybi, rozwiązanie jest takie. Po pierwsze, rozpoznać, jakie to źródło przez nas mówi. Musimy badać nasze słowa. Kiedy mówimy o kimś szczególnie, zbadajmy, z jakiego źródła pochodzą te słowa. Rozpoznać, czy to jest, jeżeli to jest ze złego źródła, kolejny krok to jest pokuta. Przyjść do Pana, wyznać Mu grzech, a On nam przebaczy. Pierwszy list Jana 1 mówi tak: jeśli mówimy, że mamy z Nim społeczność, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie czynimy prawdy. Jeśli chodzimy w światłości, tak jak On jest w światłości, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Widzimy, że to, co jest w ciemności, nasze grzechy ukryte muszą wyjść do światłości, na jaw, być wyznane. A wtedy krew Jezusa może nas oczyścić. Jeżeli one są niewyznane, jeżeli są w ciemności zakopane, niewyjawione, nie wyjdą na jaw, na światło dzienne, to nie możemy zostać oczyszczeni. Ale Bóg jest sprawiedliwy, aby przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Więc nasze grzechy muszą być przebaczone. Na podstawie tego słowa musimy uwierzyć, że Bóg przebaczył nam nasze grzechy, jeżeli przyjdziemy w prawdziwej pokucie. I oczyści nas z wszelkiej nieprawości, czyli nasze serca będą ponownie czyste. Bóg jest w stanie oczyścić nas, ale musimy to przyjąć wiarą, że tak jest. Przyjść do Boga na podstawie Jego słowa: Panie, przebacz mi i oczyść mnie. I Bóg to zrobi. I trzeci krok to jest co dalej. Mając to oczyszczone serce, musimy poprosić dwa aspekty tego. Poprosić Ducha Świętego, żeby nas wypełnił. Wypełnił nasze serce. I wtedy to, co będzie wychodzić z tego źródła, z źródła Bożego, będzie czyste, sprawiedliwe, pokojowe, przyjemne. To wszystko, co jest owocem Ducha Świętego, będzie wychodziło z tego serca. Zobaczcie, kiedy za każdym razem, kiedy jest wspomniane, że ludzie byli napełnieni Duchem Świętym, ich serce było przepełnione chwałą Bożą i zaczęli mówić swoimi ustami, wyznawać przez Ducha Świętego to, co Bóg wlał w ich serce, to, co było z Boga. Zobaczcie Dzieje Apostolskie, 2 rozdział. A gdy nadszedł Dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy byli jednomyślnie na tym samym miejscu. Ukazały się im rozdzielone języki jakby z ognia, które spoczęły na każdym z nich. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak Bóg im pozwalał mówić. Duch napełnił ich i oni zaczęli mówić, tak jak im Duch pozwalał mówić. Czytaliśmy w Jakubie, że język jest rozpalony przez moce piekielne. Widzimy dwa ognie. Ogień piekielny, który rozpala język. Ogień Ducha Bożego, który rozpala język do dobrego. Do dobrego. Do miłego słowa. Zobaczcie ostatni wiersz, ostatni rozdział, ostatni fragment. List do Efezjan, 5 rozdział. 5:17. Dlatego nie bądźcie nierozumni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pana. Rozumiejcie, jaka jest wola Pana. Nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni duchem. To jest wola Pana. Rozmawiając ze sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając Panu w swoim sercu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest wola Boża, żebyśmy byli napełnieni duchem. A wtedy będziemy rozmawiać ze sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, czyli przez Słowo Boże. Słowo będziemy mówili do siebie nie to, co pochodzi ze złego źródła, jakieś osądy czy jakieś złe słowa, ale to, co Bóg mówi o nas, czyli psalmy, hymny, pieśni duchowe. Śpiewając Panu i grając Panu w swoim sercu. A w naszym sercu będzie chwała dla Boga. Okay? To jest ta różnica. I będziemy wtedy dziękowali zawsze za wszystko Bogu. Mamy być tacy jak Kaleb. Nie strzec się tego naszego języka. Wiem, że to nie jest łatwe słowo i do każdego nas dotyka, ale jest rozwiązanie. I to jest nasz język, niech będzie życiodajny, niech błogosławi, niech będzie jak plaster miodu, dla słodyczem dla duszy i lekarstwem dla kości. Dajmy, tak jak powiedziałem, zdajmy sobie sprawę, rozpoznajmy z jakiego źródła mówią nasze usta. Jeżeli ze złego, to pokutujmy. Po tym, jak Bóg oczyści nasze serce, poprośmy Ducha Świętego, żeby wypełnił nas. I żeby mówił przez nas, żeby nasze słowa były, żebyśmy mogli mówić do siebie nawzajem miłości, tak jak Bóg mówi o nas. Słowa, które są zachętą, które są zbudowaniem, które są miłością. I w ten sposób wypełnimy zakon. Z tym was zostawiam. Trochę długo mówiłem, ale myślę, że to jest ważny temat. Także dziękuję za uwagę. Zostańcie z Bogiem. Może jeszcze tylko na koniec się pomodlę.
Zaprosimy powstanie. Alleluja.
Panie, dziękujemy Tobie. Alleluja. Za Twoje słowo, które jest źródłem dobra, źródłem miłości, źródłem łaski, Panie. I takim chcesz, że my byśmy byli. Panie, chcesz, żeby nasze słowo, tak jak Twoje słowo było życiem dla innych, Panie. Żebyśmy naszym językiem przynosili życie w ten świat, który jest w ciemności. Byśmy przyzywali to, co nie widać, to, co jeszcze nie zaistniało, to, co Ty powiedziałeś, że będzie, że już jest, do realności, do rzeczywistości, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje przestrogi, ale też za Twoje obietnice, za Twoją obietnicę Ducha Twojego, którym, Panie, którym jest Duchem, jesteśmy w stanie, tylko On jest w stanie okiełznać nasz język. Tak jak Jakub powiedział, że nikt, żaden człowiek nie jest w stanie okiełznać naszego języka, ale Twój Duch jest w stanie. Dlatego potrzebujemy Twojego Ducha. Panie, prosimy Cię, halleluja, żeby Twój Duch był źródłem w nas, żebyśmy czerpali ze źródła Twojego Ducha w naszym życiu. Halleluja. Dziękując Ci, Panie, wysławiając Ciebie, bo jesteś dobry i łaskawy. W imieniu Jezusa. Amen.